Ewangelia Łukasza, rozdział 1, wersety od 26 do 38. Natomiast w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret, do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria. Była dziewicą. Po przybyciu anioł powiedział: witaj, obdarzona łaską. Pan z tobą. Szczęśliwa jesteś między kobietami. Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. Anioł zaś powiedział jej: przestań się bać, Mario. Znalazłaś łaskę u Boga. Oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim. Nazwą go Synem Najwyższego. Pan Bóg da mu też tron jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca.
Maria zapytała anioła: jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. Również twoja krewna Elżbieta poczęła syna w swoim podeszłym wieku. Ta, którą uważano za niepłodną, jest już w szóstym miesiącu. Żadne słowo Boga nie pozostanie bowiem bez spełnienia. Maria odpowiedziała: oto jestem, gotowa służyć Panu, niech mi się stanie według twojego słowa. I anioł odszedł od niej.
Kwietnia 2010 roku kobieta o imieniu Rita w Islandii wracała samochodem z pracy do domu, kiedy nagle wybuchł wulkan, którego nazwy prawie nie znała. Mało kto tak naprawdę znał tą nazwę, mało kto do tamtego czasu o tym wulkanie słyszał, a nawet gdyby słyszał, to prawdopodobnie nie potrafiłby poprawnie wymówić jego nazwę. Eyjafjallajökull, tak się nazywał ten wulkan. W ciągu kilku godzin powietrze wypełniło się popiołem, drogi zostały zamknięte, lotniska sparaliżowane, a władze ewakuowały pobliskie miasta. Rita dowiedziała się, że nie może zostać w domu i ma 20 minut na podjęcie decyzji, co zabrać ze sobą. Wcześniej tego dnia planowała wrócić do domu, przygotować kolację i wyspać się przed pracą następnego dnia. Taki normalny popołudnie, taki normalny, zwykły, codzienny wieczór. Tymczasem w ciągu 20 minut musiała opuścić swój dom, więc zabrała paszport, laptopa i małe pudełko ze zdjęciami. Kolejnych 6 tygodni spędziła u krewnych, pracując zdalnie i nie mając pewności, czy jej dom nadal stoi, nie mając pewności, czy w ogóle będzie miała dokąd wrócić. Na szczęście okazało się, że jej dom przetrwał. Kiedy wróciła, powiedziała, że najbardziej zaskakujące nie było to uczucie strachu, ale uświadomienie sobie, jak szybko zwykły wieczór może zmienić się w zupełnie inne życie. I wszyscy chyba wiemy o tym, że życie naprawdę czasem potrafi nas zaskoczyć, postawić nas wobec decyzji, które mogą zmienić nasze życie nie tylko na 6 tygodni, ale tak naprawdę na zawsze. To może być oferta pracy w innym mieście. To może być nieplanowana ciąża. To może być wiadomość od kogoś bliskiego. Spotkanie z niezwykłym człowiekiem. Propozycja dłuższego wyjazdu. Zaskakująca diagnoza. Nagłe zwolnienie z firmy. A przecież wszyscy, to zupełnie ludzkie, bardzo normalne. Wszyscy snujemy jakieś plany, wszyscy mamy jakieś swoje tęsknoty, marzenia, wszyscy wyobrażamy sobie mniej lub bardziej to, jak to nasze życie może się jeszcze potoczyć, co w nim jeszcze może się wydarzyć. I nikt z nas, albo mało kto przynajmniej, jest szczerze przygotowany na taką drastyczną, nagłą, szybką zmianę planów. Nawet kiedy, nawet jeżeli miałoby się okazać, że to sam Bóg wkracza w nasze życie i postanawia wywrócić je do góry nogami. I tak było w przypadku młodej żydowskiej dziewczyny z miasta Nazaret o imieniu Maria. Miała pewnie 15, może 16 lat. I zgodnie ze zwyczajami i kulturą tamtych czasów była zaręczona z mężczyzną o imieniu Józef. Gdyby żyła dziś, to byłby właśnie ten czas, kiedy pewnie już założyłaby swoją stronę internetową mariaijozef.com albo jeżeli to Izrael, to .il i strona byłaby poświęcona ślubowi, na której zbyt wolno czas odmierzałby miesiące, tygodnie i dni do tego dnia. Krawcowa szyłaby najpiękniejszą sukienkę na świecie, a ona tworzyłaby listę prezentów w swoim ulubionym sklepie, wysyłała zaproszenia do rodziny i przyjaciół i ze szczegółami planowała, jak będzie wyglądał ich ślub, gdzie odbędzie się ceremonia, kto powie kazanie, jakie piosenki zespół zaśpiewa podczas tego niezapomnianego dnia, tej niezapomnianej uroczystości, a potem godzinami, pewnie razem z rodzicami, na kartce papieru albo wręcz na całym stole rozrysowywałaby, kto gdzie przy kim usiądzie, żeby nikogo nie urazić, żeby każdy czuł się dobrze, komfortowo, żeby każdy na tym wydarzeniu miał z kim porozmawiać w swojej głowie. Wyobrażałaby sobie ten dzień. Miliony razy. Ten moment, kiedy najpierw ojciec poprowadzi ją wśród przyjaciół i znajomych, uśmiechniętych, patrzących tylko na nią, ludzi w stronę Pana Młodego, który czekając ze wzruszeniem na nią z przodu, będzie patrzył i nie będzie mógł się nadziwić, że ona taka piękna, że zawsze była piękna, a teraz jeszcze piękniejsza niż zwykle. A potem, patrząc w oczy temu, z którym przyjdzie jej spędzić całe życie, powie sakramentalne tak. A potem oczywiście wesele do białego rana, podróż poślubna pewnie do dalekiego kraju. No i oczywiście wspólne plany. Jak będzie wyglądało ich życie? Gdzie będą mieszkać? Co będą robić? Kiedy urodzi się ich pierwsze dziecko? Ciekawe, czy pierwsze dziecko to będzie chłopiec, czy dziewczynka? No właśnie. Dziecko. Kiedy pewnego dnia Maria była sama i snuła plany o swoim przyszłym mężu i rodzinie, a zegar na jej stronie internetowej odmierzał dni do tego dnia, nagle pojawił się niezapowiedziany gość. Anioł o imieniu Gabriel i oznajmił jej, że chociaż jest jeszcze dziewicą, i nie wyszła jeszcze za mąż, to oto zajdzie w ciążę, urodzi syna, nada mu imię Jezus, co znaczy Bóg zbawia. A żeby tego było mało, to nie będzie to zwykłe dziecko. Będzie nazywany synem Najwyższego, będzie kimś wielkim, zostanie królem z rodu Dawida, będzie królował nad Izraelem na wieki, a jego królestwo nigdy się nie skończy. Skracając tę wiadomość do jednego prostego, krótkiego SMS-a albo tweetu w platformie X, powiedzielibyśmy, zanim wyjdziesz za mąż, urodzisz syna samego Boga, który będzie Zbawicielem świata. Anioł to po grecku dosłownie posłaniec. I rzeczywiście trudno było mieć wątpliwości, że był to posłaniec od samego Boga. Od samego Boga Izraela, od Boga Stwórcy Wszechświata. Lecz choć przywitał ją słowami: witaj Mario, jesteś szczególną kobietą, która znalazła przychylność samego Boga. Możesz nazwać się szczęśliwą, bo zostałaś wybrana spośród wszystkich kobiet tego świata, wszystkich kobiet jakie kiedykolwiek chodziły i jakie kiedykolwiek będą chodzić po tej ziemi. Chociaż usłyszała to przywitanie, jej reakcja i przerażenie świadczy o tym, że chyba nie od razu czuła się szczęśliwa, a z pewnością nie takich słów spodziewała się usłyszeć zaraz po przebudzeniu tego dnia. I wyobrażam sobie, że w jej głowie musiało kłębić się tysiące myśli. Dziś w Polsce ponad 25, około 28% dzieci rodzi się w związkach przedmałżeńskich. W 2023 roku liczba takich urodzeń wynosiła prawie 100 tysięcy rocznie. Dlatego łatwo jest nam dzisiaj w naszej kulturze przeoczyć samą skandaliczność tego wydarzenia. Nasza kultura zaabsorbowała mniej lub bardziej fakt, że dzieci mogą, ale nie muszą urodzić się w rodzinie, w małżeństwie, że nie trzeba być małżeństwem, żeby mieć seks, nie mówiąc już o dziecku. Ale w czasach biblijnych zajście w ciążę przed ślubem jednoznacznie czyniło z kobiety cudzołożnicę i jako taka powinna była zostać ukamienowana według prawa. A zatem to, co dziś dla wielu kobiet jest w najgorszym wypadku informacją spod znaku Boże, co teraz będzie, dla Marii brzmiało jak wyrok śmierci. Nic więc dziwnego, że w takich okolicznościach słowa witaj Mario, jesteś szczególną kobietą, która znalazła przychylność samego Boga, może nazywać się szczęśliwą wśród wszystkich kobiet tego świata, musiały zabrzmieć jak żart. I to teraz. Właśnie teraz, kiedy jej życie toczyło się tak, jak miało się toczyć. Według pięknego planu, zgodnego z kulturą i tradycją, ale też zgodnego z przepisami Bożego prawa, któremu oboje z narzeczonym pozostawali wierni. Najpierw zaręczyny. Rok? Cały rok musimy czekać? Potem ślub przed Bogiem, dalej wspólne życie, potem dziecko, jak Pan da, pewnie nie jedno. I oto właśnie teraz, w samym środku takiego dobrego, normalnego, nikomu nie przeszkadzającego życia, sam Bóg musiał pokrzyżować jej plany. Cóż, czasami tak jest, że Bóg zmienia nasze plany w najmniej spodziewanym momencie. Wielu z was zna historię mojego zięcia Dawida. Całe życie marzył o służbie w wojsku Stanów Zjednoczonych. Kiedy skończył 18 lat, wyjechał na specjalny obóz przygotowawczy, gdzie przeszedł serię testów i ćwiczeń. Wielu po drodze odpadło, on wytrzymał ćwiczenia, cały ten survivalowy test, po czym zrobiono mu zdjęcie w amerykańskim mundurze. Rodzina przyzwyczajała się już do myśli, że Dawid, ich syn, będzie żył daleko od nich, że będzie brał udział w trudnych, niebezpiecznych misjach, często gdzieś, być może nawet na tyłach wroga, o których nie czyta się w internecie czy nie postuje w social mediach. Aż tuż na krótko przed ukończeniem szkolenia został wezwany do biura, gdzie oznajmiono mu, że ma chorobę oczu, która nawet po operacji dyskwalifikuje go z kariery w wojsku. Ci z nas, którzy pamiętają tamtego maila od Agnieszki i Johna, ci, którzy pamiętają nasze wspólne modlitwy, ci, którzy byli z nimi na telefonie w tym czasie, ci, którzy pamiętają ten płacz i rozpacz i niedowierzanie rodziców i jeszcze większy lęk o dziecko i o jego wzrok, a potem okazało się, że to w ogóle genetyczne i paradoksalnie siostra Dawida uratowano jej wzrok. Wtedy jeszcze tego nie wiedziano. Ból, niedowierzanie i takie przekonanie o tym, że całe życie o niczym więcej Dawid nie marzył, tylko o tym. Na to się przygotowywał, to chciał robić. I oto nagle jego marzenia i plany legły w gruzach. Długie minuty na telefonie z rodzicami, które trwały niczym wieczność, powrót do Polski, niepewność co do przyszłości. Swoiste poczucie porażki i to przekonanie, że które nie przyszło od razu i z którym niełatwo było się pogodzić, ale któremu też trudno było się oprzeć, że choć moment na zmianę planu wydawał się nie być najlepszy, to Bóg wiedział, co robi. I dziś, kiedy przychodzę do tej sali w ciągu tygodnia i widzę tam w rogu, jak Dawid na ściance wspinaczkowej pomaga kolejnym dzieciom wspinać się na tą ściankę. Widzę go w zakościelu, kiedy gra i spędza czas z innymi młodymi ludźmi, będąc częścią chrześcijańskiej misji. Prowadzi zajęcia w naszej szkole, kościele, ośrodku zakościelu. Ma cudowną żonę i wspaniałych teściów. Kiedy siedzę z nim w pokoju, tak jak wczoraj, jemy chipsy z salsą i tak rozmawiamy o życiu, o służbie, na przemian poważnie i żartując. Kiedy patrzę, jak Dawid z czułością przytula moją córkę, to nie mogę przestać dziękować Bogu za to, że wiedział lepiej i że pokrzyżował jego plany w najmniej spodziewanym momencie. Czasami tak to właśnie jest, że Bóg zmienia nasze plany w najmniej spodziewanym momencie. Kiedy Maria dowiaduje się, że jej plany również gwałtownie ulegają zmianie, przytomnie zadaje pytanie, które tym bardziej dziś zadałaby każda już dużo lepiej niż ona wyedukowana nastolatka. No jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem? Jeżeli wydaje wam się, że odpowiedź anioła powinna rozjaśnić wszystko, to grubo się mylicie albo po prostu nie znacie Boga. A Bóg ma taką tendencję do tego, że czasem coś mówi wprost. Ale dla nas, dla ludzi zamkniętych w swoim myśleniu i z pewną wyobraźnią, która sięga tylko pewnego pułapu, jest nam to trudno przyjąć. Nie jesteśmy w stanie tego do końca przyjąć. Oto Duch Święty zstąpi na ciebie, wyjaśnia anioł, i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Aha. Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazywane Synem Boga. Koniec wyjaśnień. Wiemy już kto, wiemy co. No i teraz właśnie dowiedzieliśmy się, jak to się stanie. Jakby sam fakt bycia matką Syna Bożego nie był wystarczająco obciążający. Jakby sam fakt, że ten timing, ten czas, kiedy to się wydarza, nie wydaje się najwłaściwszy. To jeszcze sposób, w jaki to wszystko ma się wydarzyć, kompletnie nie mieści się w głowie. Duch Święty zstąpi na ciebie. Moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Nawet Eugene Peterson, który przetłumaczył, sparafrazował Biblię w swojej parafrazie The Message, po to, żeby przybliżyć ją współczesnemu czytelnikowi. Nawet Eugene Peterson, który tak pięknie parafrazuje różne fragmenty, żeby stały się dla nas troszeczkę bardziej zrozumiałe. Nawet Eugene Peterson w tym fragmencie się poddaje i tłumaczy ten fragment dokładnie tak samo, jak został napisany. Tak jakby poddaje nie tylko to, że nie wie, jak to przetłumaczyć, ale poddaje swoje zrozumienie tego, co to tak naprawdę znaczy. No bo rzeczywiście słowa te niewiele wyjaśniają, pozostają tajemnicą co do sposobu działania Boga, który przekracza zupełnie to, co potrafimy pojąć naszym ludzkim umysłem. I chcąc utwierdzić Marię w przekonaniu, że Bóg działa w sposób przekraczający nasze zrozumienie i niemożliwe czyni możliwe, anioł mówi jej o Elżbiecie. krewnej, która już jest w podeszłym wieku i która już od 6 miesięcy, od pół roku jest w ciąży. I to ma jakby zapewnić Marię, że Bóg naprawdę jest Bogiem niemożliwych rzeczy, że to, co po ludzku wydaje się po prostu nie do zrobienia, On potrafi to zrobić i ani ty, ani ja, choćbyśmy próbowali to rozgryźć na czynniki pierwsze, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, dowiedzieć się, jak to się wydarzyło. I Bóg ani przez chwilę nie ma zamiaru dzielić się z nami tą informacją, aby specyficznie, konkretnie, bardzo wyraźnie od A do Z wyjaśnić nam, co się wydarzy. Duch zstąpi na ciebie. Moc Najwyższego cię odcieni, zacieni i poczniesz syna. I nadasz mu imię Jezus. Ta historia z pewnością, historia Elżbiety dodaje Marii otuchy, ale nie zmienia to faktu, że czasami Bóg zmienia nasze plany. Nie tylko w najmniej spodziewanym momencie, ale też często w najmniej oczekiwany czy w najmniej spodziewany sposób. Historie naśladowców Chrystusa są pełne sytuacji, w których Bóg zmienia nasze plany w sposób, którego nie daje się wytłumaczyć, którego nie daje się wyjaśnić, który jest nie do zrozumienia, a który dopiero z perspektywy czasu nie pozostawia wątpliwości, że to musiała być Boża interwencja. Przytoczona przed chwilą historia Dawida to tylko jeden z takich przykładów, ale moglibyśmy na przykład sięgnąć do historii Mae Eleanor Frey, wschodzącej gwiazdy dziennikarstwa z końca XIX wieku, której polecono napisać reportaż o przebudzeniu religijnym, które miało miejsce w Stanach Zjednoczonych. I ona poszła na takie spotkanie i zupełnie nie wie, jak to się stało i kiedy się stało, ale w pewnym momencie Duch Święty uchwycił się jej serca tak mocno, że chociaż chciała stamtąd wyjść i odejść, nie potrafiła odejść, wróciła, oddała swoje życie Bogu, po czym zostawiła karierę dziennikarską, przestała pisać o różnych rzeczach, skupiła się na pisaniu o Jezusie i została pierwszą kobietą, którą ordynowano do służby w ramach North Baptist Convention w Stanach Zjednoczonych. Albo moglibyśmy opowiedzieć historię młodego chłopaka, Maca Johnsona, który przyjechał do Polski ze swoim ojcem, pastorem i grupą liderów kościoła Sunnybrook w Stillwater, Oklahoma i pewnego dnia w hotelowym pokoju człowiek, który jest bardzo racjonalny i który nigdy tego typu przeżyć wyraźnie nie miał, Bóg nigdy do niego nie mówił, w pewnym momencie w swoim pokoju hotelowym powiedział, usłyszał głos Boga, że to jest jego miejsce, że tu ma przyjechać ze swoją żoną i tutaj mają służyć. Jego plany były gdzieś w stronę Japonii, w stronę innych miejsc, ale usłyszał ten głos i ze łzami w oczach powiedział ojcu, że on nie wie, co ma zrobić. Nie potrafi tego wyjaśnić. Ale ten głos usłyszał i był mu posłuszny i przyjechał do Polski 1,5 roku później ze swoją żoną i małym dzieckiem. Pamiętam, kiedy powiedzieli nam, że są w ciąży, pomyśleliśmy sobie, ojej, to dobrze dla nich, ale szkoda dla nas, pewnie nie przyjadą. Ale kiedy zapytałem Mac, jak to się stało, że wy przyjechaliście? On mówi, Rafał, Bóg przemówił do mnie w sposób, który był ewidentny i byłbym głupcem, gdybym go nie posłuchał. Trudno to wytłumaczyć, ale tak się stało. Albo gdybyśmy posłuchali historii misjonarza organizacji ABWE, który planował dotrzeć z Ewangelią do odległych wiosek w Kolumbii, ale załamanie pogody i warunki terenowe uniemożliwiły mu kontynuowanie tej misji według wcześniejszego planu i dopiero niespodziewana propozycja lokalnego przewodnika, której Elliot wcześniej nie rozważał, nawet o niej nie myślał i wręcz jak usłyszał, to wydawało mu się zupełnie od czapy, doprowadziła go do społeczności Kogi. Ludzi, o których nie słyszał, ludzi, których nie znali misjonarze, wybierający się w tamte tereny, ludzi, którzy nie mieli żadnego kontaktu z Ewangelią i tam głosił im dobrą nowinę. I znowu, jak to się stało, trudno powiedzieć, ale był to sposób, który był zupełnie niecodzienny, inny, dziwny. Trudno przewidzieć to, jak Bóg działa, ale każda z tych osób powiedziałaby, podsumowując to, powiedziałaby coś w stylu, to było tak, jakby Bóg otworzył przed nami drzwi, których wcześniej nie widzieliśmy i w sposób, którego sami byśmy nie wybrali. ale przecież patrzę na tę salę, myślę sobie, wcale nie trzeba sięgać po historię ewangelistów i misjonarzy gdzieś w dalekim kraju, żeby zauważyć niespodziewany sposób zmieniania ludzkich planów przez samego Boga. Przecież wielu z nas tutaj na tej sali doświadczyło tego nie raz i nie dwa. Czasami to, czego się najmniej spodziewamy, czasami to, co przychodzi w najmniej spodziewanym momencie, czasami to, czego nie potrafimy wytłumaczyć w logiczny sposób, zmienia nasze życie na zawsze. Bo czasami Bóg decyduje się zmienić nasze plany w sposób, który zupełnie dla nas jest nie do odgadnięcia. Ale myliłby się ten, kto myślałby, że to my jesteśmy najważniejsi w tej sytuacji. Ba. Myliłby się ten, kto myślałby, że ta historia jest historią o Marii. Ani ona tak nie myślała, ani ewangelista Łukasz, który pisał tę historię, tak nie myślał. Bo kiedy anioł ogłasza tę niezwykłą zmianę planów, daje Marii wyraźnie do zrozumienia, dlaczego to się dzieje. I mówi, gdyż żadne słowo Boga nie zostanie niespełnione. Żadne. I kiedy anioł wypowiada te słowa, bezpośrednio odnosi się do Elżbiety, której obiecano przez męża Zachariasza, obiecano, że będzie miała dziecko. On nie uwierzył i oniemiał, stracił mowę na cały ten czas. Ale to się stało i rzeczywiście Bóg przeprowadził swój plan w jej życiu. Ale te słowa nie tylko odnoszą się do Elżbiety i do dziecka, które miała, pomimo tego, że była już starszą kobietą. Ale te słowa, żadne słowo Boga nie pozostanie niespełnione, mają również szersze znaczenie, bo odnoszą się do obietnicy, którą Bóg przez proroków, przez wieki posyłał do swojego ludu. Obietnicy posłania Mesjasza, Zbawiciela, tego, który ponownie przywróci człowieka do relacji z Bogiem. I oto Maria, prosta żydowska dziewczyna, staje się częścią tego planu, przygotowanego od wieków przez samego Boga. A jej plany zostają zmienione ze względu na większy plan, który Bóg ma nie tylko dla niej, ale również dla każdego człowieka. Mówiąc krótko, czasami, a może bardzo często, jeżeli nie zawsze, Bóg zmienia nasze plany, bo tego wymaga Jego plan. I kluczowym pytaniem nie jest to, czy Bóg ten plan zrealizuje, czy nie. Bóg sobie poradzi. Ważniejszym pytaniem jest, czy ja zgodzę się poddać swój plan. Czy ja zgodzę się zmienić swoje wyobrażenie o moim planie? Czy ja zgodzę się zmienić mój plan, aby stać się częścią Bożego planu? Maria odpowiedziała, oto jestem. Gotowa służyć Panu. Niech mi się stanie według Twego słowa. I anioł już o nic więcej nie musiał pytać, ani nic więcej nie musiał mówić. Czytamy, że anioł odszedł od niej. Ani jednego słowa więcej. Wszystko było jasne. Tak odpowiedziała Maria. Możemy zadać pytanie, czy była gotowa? W pewnym sensie na pewno nie. No przecież nikt nie jest w stanie przygotować się na tego rodzaju nieoczekiwaną zmianę planów. Ale w pewnym sensie myślę tak. Maria była gotowa. Być może nie była przygotowana, być może nie czuła się kompetentna, być może nie była pewna, jak ta historia się rozwinie, być może było w niej wiele niewątpliwości, niepewności, lęku, co powiedzą inni, być może te wszystkie rzeczy były, ale Maria była gotowa. Kilka lat młodego życia w bliskości z Bogiem przygotowały ją duchowo na ten moment. Kiedy trzeba było powiedzieć Bogu tak, powiedziała tak i nie dyskutowała, nie zmieniała, nie próbowała się kłócić. Przyjęła to, bo wiedziała, że oto przemówił do niej ktoś, kogo plan jest dużo większy niż jej nawet najpiękniejsze, nawet najbardziej wymarzone plany o życiu. I myślę, że jej gotowość wcale nie wynikała z kompetencji czy poczucia adekwatności. Maria wcale nie mówi, no tak, w sumie masz rację, nie mogłeś wybrać lepszej. Tak szczerze mówiąc, nawet nie wiemy, co w oczach Boga sprawiło, że prosta, zwykła, niewykształcona i chyba dość biedna dziewczyna znalazła u niego łaskę, szczególną przychylność, aby przynieść na świat Zbawiciela tego świata. Nic z zewnątrz nie wskazuje na to, że trzeba było ją wybrać. To, co uderza w jej odpowiedzi, to niekompetencja, niezdolność przewidywania przyszłości, niezdolność szybko rozwiązywania problemów. To, co uderza w jej odpowiedzi, to gotowość służenia Panu i przekonanie o słuszności Jego woli w jej życiu. Kropka. I kiedy patrzymy na bohaterów Starego i Nowego Testamentu, widzimy, że Maria, ta niepozorna, zwykła dziewczyna, tak naprawdę wpisuje się w pewien sposób działania Boga, który wkracza w życie zwykłych ludzi. Ludzi takich jak ty i ja, ludzi, którzy są ludźmi z krwi i kości, ze swoimi problemami, namiętnościami, trudnościami. Ludzi, którzy nie łapią za pierwszym, za drugim, za trzecim, a czasem i za dziesiątym razem, ale Bóg wkracza w ich życie i czyni ich, zmienia ich plany i czyni ich niezwykłymi bohaterami wiary. Abraham, Mojżesz, Rahab, Rut, Gedeon, Dawid, Estera, Piotr, Jan. Żadne z nich nie było przygotowane. Tomasz, Mateusz celnik. Żadne z nich nie było specjalnie przygotowane do wypełnienia roli, którą Bóg im wyznaczył. Każde z nich zmagało się ze swoimi wątpliwościami, słabościami i poczuciem nieadekwatności. Żadnego z nich nie wybralibyśmy do swojego dream teamu. Niektórych z tych imion nawet nie pamiętamy. A jednak to Bóg użył ich, posłuchaj tego uważnie, Bóg użył ich w tamtym czasie w historii, żeby na przestrzeni wieków przeprowadzić swój plan, który od początku do końca zakładał to, że pewnego dnia ty tutaj dzisiaj w Tomaszowie Mazowieckim będziesz mógł świętować narodziny jego syna nie jako kulturowe wydarzenie, ale jako przemieniające doświadczenie twojego i mojego życia. Boga, który urodził się nie tylko w Betlejem, ale również w twoim i w moim życiu. I Maria była gotowa, aby służyć i przyjąć Boży plan jako swój. Dlatego dzisiaj, 2000 lat później, ciągle o niej mówimy, ciągle opowiadamy tę historię, chociaż wydaje się, że później żadne inne szczegóły jej życia już nie wydają się takie ważne. Ale ten jeden moment w historii świata zmienił wszystko. I patrząc na te cztery opowieści, którym przyglądamy się od 4 tygodni Adwentu, Możemy powiedzieć, że tam, gdzie Jan rozpoczyna swoją historię przed początkiem początku. Tam, gdzie Marek chce, abyśmy usłyszeli głos samego Jezusa, który zaprasza nas do relacji ze sobą. Tam, gdzie Mateusz przypomina nam o tym, że Bóg to Emanuel, czyli Bóg z nami, że jest pośród nas. To Łukasz na przykładzie tej młodej, niepozornej dziewczyny próbuje zachęcić ciebie i mnie w tym czasie Adwentu i nie tylko, ale w każdym innym czasie naszego życia, że kiedy Bóg zmienia twoje plany, Bóg zaprasza cię i zachęca, kiedy Bóg zmienia twoje plany, przyjmij Jego wolę i bądź gotów Mu służyć, a On da ci miejsce w swoim planie. Za kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat, kilkaset lat, jeżeli Pan Jezus jeszcze nie wróci, od dzisiaj nie będzie miało znaczenia, jak miałeś na imię, gdzie mieszkałeś, gdzie pracowałeś, ile zarabiałeś pieniędzy. Żadna z tych rzeczy nie będzie miała większego znaczenia. Mało kto będzie o tym pamiętał, jeżeli ktokolwiek. Ale twoje tak dzisiaj, twoje tak dla Bożego planu, twoja gotowość powiedzenia, mój plan, okej, twój plan. Oto jestem gotów, jestem gotowa. Niech mi się stanie według twojego słowa to za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset lat będzie miało prawdziwe znaczenie, którego ty i ja dzisiaj nie jesteśmy nawet w stanie sobie wyobrazić. I chociaż nikt z nas nie otrzyma już pewnie wezwania, tak jak Maria, aby urodzić Jezusa, Bożego Syna, to wszyscy mamy zaproszenie od Boga, aby Mu służyć i opowiadać o Nim w tym pełnym bólu i cierpienia świecie, nie tylko podczas świąt, ale każdego życia, dopóki On sam nie przyjdzie i nie przemieni go, nie przemieni tego świata raz na zawsze. Pytanie, przed którym stajesz ty, przed którym staję ja, to pytanie, czy pozwolisz mu zmienić swoje plany, aby znaleźć swoje miejsce w jego planie.